各位同学，大家好。
Good evening, fellow practitioners.
Dobry wieczór, współpraktykujący. Dokonaliśmy tutaj wprowadzenia do metody Huatou. Opisaliśmy, w jaki sposób posługiwać się tą metodą. Opisaliśmy proces rozwoju tej metody, kolejne etapy stosowania tej metody oraz okoliczności, jakich można podjąć praktykę z wykorzystaniem tej metody. Również wymieniliśmy trzy drogi, czy sposoby rozpoczęcia praktyki z wykorzystaniem tej metody. Ale ponieważ tylko dlatego, że dokonaliśmy tego wprowadzenia, nie znaczy to, że osoby tu obecne na odosobnieniu muszą czy powinny stosować tę metodę, czy nawet to, że powinny spróbować tej metody. Ponieważ są tutaj obecne osoby, które już obeznane są z innymi metodami praktyki i stosują je nawet niekiedy od dłuższego czasu. Takie metody jak na przykład cicha iluminacja albo inne mogą chcieć kontynuować, praktykować z użyciem tych metod. Niektóre inne osoby mogą nie czuć się po prostu przygotowane do podjęcia praktyki Huatou. Mogą mieć poczucie, że stan ich ciała i umysłu nie jest jeszcze wystarczająco ustabilizowany, wyciszony i wolą posługiwać się na razie innymi metodami, takimi fundamentalnymi metodami czy sposobami rozluźniania i stabilizowania ciała i umysłu. A więc to, czy podejmiemy tę metodę, czy rozpoczniemy praktykę z jej wykorzystaniem, zależy od nas, naszej decyzji, od tego, jaka jest nasza sytuacja i preferencje. Tym niemniej ta metoda Huatou pośród innych metod Chan jest bardzo użyteczną metodą. Jak powiedzieliśmy, jeżeli jest wykorzystywana właściwie, jest bardzo skuteczną i taką mocną metodą. Natomiast to, czy jej spróbujemy tutaj i czy będziemy z jej wykorzystaniem praktykować, zależy od nas samych i od naszej bieżącej sytuacji. To, jaką w danym momencie stosować metodę praktyki, w gruncie rzeczy nie zależy od naszego widzimisię tego, czy dana praktyka jakoś nam się podoba, czy po prostu chcemy taką, a nie inną metodę zastosować. To zależy od różnych czynników. Weźmy metodę Huatou, którą omawialiśmy. Na przykład zastosowanie tej metody, czy sposób jej zastosowania zależy chociażby od stanu naszego ciała i umysłu, czy są wystarczająco ustabilizowane i wyciszone. I w zależności od tego, czy tak jest i w jakim stopniu tak jest, można podjąć praktykę Huatou i również sposób, w jaki ją podejmujemy, ma tutaj znaczenie. Jeżeli stan naszego ciała umysłu jest jeszcze daleki od stabilizacji, to jak wspominaliśmy, możemy podjąć praktykę Huatou i zacząć od recytacji i poświęcić dłuższy czas na recytację Huatou i w trakcie tej recytacji ustabilizować ciało i umysł. Ale nawet jeżeli stan naszego ciała umysłu wydaje się dosyć stabilny, to nie znaczy jeszcze, że praktyka Huatou, powiedzmy, czy jakaś inna praktyka w danym momencie jest właśnie właściwa. To, co jest tutaj najistotniejsze, jeżeli chodzi o wybór danej praktyki, to są przyczyny i uwarunkowania naszego ciała i umysłu. Powtarzamy to wielokrotnie, że właśnie to jest istotne. Kiedy przybywamy na odosobnienie, to często przybywamy z różnymi oczekiwaniami, wyobrażeniami na temat przebiegu, na temat tego, jak to odosobnienie będzie przebiegać, czy może przebiegać. Mamy różne plany, możemy na przykład mieć takie wyobrażenie, no pierwszy dzień, wiadomo, na ogół jest trudny. Drugi dzień już powinien być nieco lepszy. A trzeciego dnia powinno być jeszcze lepiej, bo wtedy mogę zrobić to czy tamto. Ale to są tylko wyobrażenia i nasze plany, które niekoniecznie muszą się sprawdzić, niekoniecznie muszą się pokrywać z rzeczywistością. Na przykład i ten postęp, czy rozwój praktyki, czy postępy, jakie czynimy, czy możemy czynić na odosobnieniu, niekoniecznie przebiegają w sposób liniowy, taki, że jest coraz lepiej. To zależy od właśnie od szeregu przyczyn, uwarunkowań. I decyzja o podjęciu takiej czy innej praktyki w takim czy innym momencie powinna właśnie być oparta na takim rozeznaniu, jaki jest stan naszego ciała i umysłu, jakie są nasze bieżące przyczyny i uwarunkowania. Czyli na przykład możemy postanowić, że w danym momencie jakoś podejmiemy stosowanie danej metody. Natomiast różne czynniki mogą tutaj naszego ciała i umysłu mogą przeszkodzić w tym, czy spowodować, że akurat dany moment nie będzie właściwy. Weźmy chociażby taką sferę fizyczną, sferę naszego ciała. Może być tak, że powiedzmy nawet pogoda, nasze samopoczucie i pogoda, która na nie wpływa, może zmienić czy wpłynąć na zmianę naszych planów, czy jakby stworzyć warunki niesprzyjające podjęciu jakiejś praktyki. Na przykład dzisiaj rano było dosyć chłodno. Jeżeli ktoś nie był do tego odpowiednio przygotowany, nie był odpowiednio ciepło ubrany albo nie ochronił się przed tym zimnem, to nawet jeżeli właśnie ranek przebiegał dobrze, jeżeli chodzi o naszą praktykę, to mogło się okazać, że po południu czy wieczorem z powodu tego, że na przykład przeziębiliśmy się z powodu tego chłodu, już ten późniejszy okres, późniejsza pora dnia już nie była taka dobra, jeżeli chodzi o przebieg praktyki. Albo może być tak, że ktoś na przykład przeziębi się przed przybyciem na odosobnienie. Ale objawy przeziębienia czasem pojawiają się dopiero po jednym albo dwóch dniach. Także pierwszy dzień, dwa odosobnienia może przebiegać całkiem dobrze. I potem, na przykład trzeciego dnia, te objawy przeziębienia mogą się pojawić i może być nam znacznie trudniej praktykować. Plany czy jakieś te postępy, które może czyniliśmy, zostaną zniweczone. To samo, jeżeli chodzi o sferę psychiczną. Może być tak, że podczas odosobnienia pojawią się jakieś wspomnienia, na przykład tuż przed odosobnieniem mieliśmy jakieś interakcje z jakimiś osobami, jakieś zawirowania interpersonalne i na odosobnieniu powrócą wspomnienia na temat tych wydarzeń. to też może wpłynąć na to, że nasza praktyka zostanie przez takie doświadczenia zaburzona. Także wniosek z tego taki, że należy wybierać daną praktykę, czy decydować się na podejmowanie danej praktyki w danym okresie, nie w oparciu o jakieś wcześniejsze plany, czy po prostu jakąś taką arbitralną decyzję, tylko w oparciu o rozeznanie, jaka jest akurat nasza bieżąca sytuacja ciała i umysłu. I dopiero wtedy jakby wybierać odpowiednią praktykę. W przeciwnym razie, nawet jeżeli podejmiemy jakąś praktykę, może się okazać, że stosowanie jej nie będzie w ogóle odpowiadać naszej sytuacji, albo sposób stosowania tej praktyki nie odpowiada tej sytuacji, czyli ważne jest też nie tylko jaka praktyka, ale w obrębie danej praktyki sposób stosowania, czy podejście, tak jak przy metodzie Huatou mówiliśmy o różnych podejściach i w zależności od stanu naszego ciała i umysłu, przy każdej metodzie właśnie można w odpowiedni sposób podejść do stosowania danej metody. Czyli podsumowując, wybór takiej czy innej metody praktyki w danym momencie czy w danym okresie powinien być oparty na rozeznaniu naszej bieżącej sytuacji i należy dostosować tę praktykę do tej sytuacji. Słuchając takiego opisu procesu praktyki, w którym mowa o tym, że w praktyce nie czyni się cały czas postępów, że są różne wzloty i upadki, oraz kiedy słyszy się to, że w zasadzie to nie jest tak, że możemy sobie dowolnie wybrać metodę, że metoda, którą akurat wybraliśmy, czy chcemy ją stosować, akurat może być nieodpowiednia. Słuchając tego wszystkiego, możemy jakoś wpaść w takie pewną frustrację, czy zacząć pytać, no to w zasadzie po co ta cała praktyka? Dlaczego, jeżeli po prostu ona nie przynosi takich pożądanych skutków i nie ma takiej swobody wyboru tej praktyki? I możemy, szczególnie jeżeli napotykamy różne trudności w jakiejś wybranej praktyce, możemy dojść do wniosku, że no w zasadzie to może w ogóle nie jestem stworzony do praktyki, może to coś w ogóle nie dla mnie. Albo jeżeli mamy jakieś plany odnośnie praktyki, jakieś zamierzenia i potem nie wszystko idzie po naszej myśli, to no, może się pojawić takie pesymistyczne nastawienie w ogóle do praktyki, do stosowania metody. Szczególnie jeżeli powiedzmy przez jakiś czas praktyka idzie nam dobrze, powiedzmy w jakimś okresie siedzenia praktyka idzie nam dobrze, po czym nagle coś się pogarsza i nie jesteśmy już w stanie tak dobrze praktykować. Możemy być wytrąceni z równowagi, sfrustrowani i zastanawiać się, co jest nie tak, co się takiego stało, dlaczego nie czynimy postępów. Albo praktykuje nam się bardzo dobrze, ale no, dany okres praktyki się kończy, trzeba wstać albo musimy wyjść do toalety. Wracamy i jest zupełnie inaczej. Jakby ten stan, w którym byliśmy, zupełnie się zmienia. To, co jest tutaj istotne, to w takich sytuacjach, czy kiedy takie mamy doświadczenia, to właśnie zdawać sobie sprawę z tego, że ten cały opis jakby przebiegu, czy procesu praktyki i te nasze doświadczenia po prostu mówią nam o tym, że nasz stan psychofizyczny, stan ciała i umysłu, nasze przyczyny i uwarunkowania podlegają nieustannym zmianom. I to jest naturalny proces. I jeżeli w toku praktyki potrafimy pamiętać o tym, jesteśmy świadomi tego i bierzemy pod uwagę to, że nasza sytuacja, nasz stan ciała i umysłu nieustannie się zmieniają, że to jest coś zupełnie normalnego, wówczas jesteśmy w stanie odpowiednio reagować na te zmiany i dostosowywać podejście do praktyki, czy rodzaj praktyki do naszego bieżącego stanu psychofizycznego. Jeżeli natomiast nie pamiętamy o tym, czy nie bierzemy tego pod uwagę, to łatwo popaść właśnie w taki stan zniechęcenia czy rozczarowania, szczególnie wtedy, kiedy w okresie dobrej praktyki coś się załamuje, nie idzie nam tak dobrze i nie bardzo wiemy dlaczego. Czy jeżeli wydaje nam się, że w praktyce powinniśmy czynić cały czas postępy, a okazuje się, że jest inaczej. Więc to, co jest tutaj istotne, to odpowiednie nastawienie do praktyki. To odpowiednie nastawienie, czyli uwzględnienie tego, że nasze uwarunkowania, nasz stan psychofizyczny nieustannie się zmienia i że to jest normalne. Takie nastawienie pomaga jakby uniknąć dodatkowych trudności. To znaczy, można powiedzieć, że jesteśmy wtedy w stanie zachowywać taki zwany zwyczajny umysł, zwyczajny stan umysłu, który polega na tym, że w obliczu tych zmiennych okoliczności, zmieniającego się stanu psychofizycznego, nie popadamy w zniechęcenie, w frustrację, w jakieś pesymistyczne wizje na temat praktyki, tylko zachowujemy równowagę i spokój wobec tych zmiennych okoliczności i odpowiednio do tych zmian reagujemy, czyli wybieramy taką czy inną praktykę dostosowaną do bieżących okoliczności. I jeżeli mamy takie nastawienie w praktyce, wówczas rzeczywiście możemy czynić postępy poprzez odpowiednie dostosowywanie tej praktyki, sposobu i podejścia do praktyki do zmian w naszych uwarunkowaniach, które są czymś całkiem naturalnym. Są tacy praktykujący, którzy przyjeżdżają na odosobnienie i zaczynają jakby w obliczu różnych doświadczeń na danym odosobnieniu zaczynają przychodzić różne myśli do głowy, refleksje na temat stanu ich praktyki. Na przykład mogą się pojawiać takie myśli, że no przecież codziennie siedzę w domu przez 2 godziny, dobrze mi się siedzi, regularnie siedzę, a tutaj przyjeżdżam na odosobnienie i to siedzenie to jest udręka, tortura. Albo siedzę w domu regularnie i wszystko wtedy przebiega dobrze, jestem w stanie siedzieć z takim klarownym stanem umysłu, w stanie czujności, a przyjechałem tutaj i jedyne, co bym robił, to spał. Albo mamy wspomnienie jakiegoś dobrego odosobnienia i przyjeżdżamy na następne i mamy takie oczekiwania, że no, wtedy było tak dobrze, to teraz powinno być co najmniej tak samo dobrze, albo nawet i lepiej. Albo przyjeżdża jakiś nauczyciel, który już wcześniej bywał, tutaj prowadził odosobnienia i z którym mieliśmy dobre doświadczenia, więc mamy takie oczekiwania, że tym razem też te doświadczenia będą dobre i nasza praktyka będzie pod jego kierunkiem dobrze przebiegać. Albo możemy mieć taką myśl, że na poprzednim odosobnieniu to prawie byłam na progu oświecenia, już tuż, tuż. Więc teraz, tym razem jeszcze zrobię ten jeden krok i może się uda osiągnąć to oświecenie. Jednym słowem, mogą się pojawić różne myśli dotyczące przeszłości, jak było kiedyś, jak jest teraz, i w związku z tym różne emocje i stany umysłu. Może być poczucie frustracji, że kiedyś było tak, było lepiej, a teraz wydaje się, że jest gorzej, albo oczekiwania jakieś, że kiedyś było gorzej albo lepiej, teraz będzie lepiej, że będziemy czynić postępy, tylko iść do przodu i tak dalej. I jest też tak, że w oparciu o porównania, jak było kiedyś, formułujemy różne plany na przyszłość, oczekiwania na przyszłość. Pojawiają się w związku z tym różne emocje, kiedy te oczekiwania nie są spełniane, jakieś rozczarowanie, gniew, jakieś pretensje do siebie. Jesteśmy jakoś wytrąceni z równowagi tym, że nie wszystko idzie tak, jakbyśmy chcieli. W ten sposób przejawia się taki tak zwany porównujący umysł, który stara się nieustannie porównać sytuację z przeszłości i jakby rzutuje ją w przyszłość, spodziewając się, że będzie tak samo albo lepiej niż kiedyś. I w pewnym sensie można powiedzieć, że tak przejawia się jakby tak transmigracja, czyli to kolejne wcielanie się w kolejne żywoty. Jakby cały czas powielany jest i zasilany ten umysł, taki sfrustrowany, porównujący, który nieustannie jest jakiś rozedrgany i sfrustrowany tym, co się dzieje, ponieważ cały czas wszystko się zmienia i nie sposób jakby planować i przewidzieć, co się wydarzy. A więc to jest umysł, który nieustannie sięga w przeszłość, przywołuje wspomnienia i w oparciu o nie porównuje te przeszłe doświadczenia z obecnymi i tworzy oczekiwania i plany związane z przyszłością. Jeżeli w taki sposób jakby rzeczywiście funkcjonujemy w oparciu o ten porównujący umysł, to bardzo trudno jest utrzymać ciągłość praktyki i robić faktyczne postępy w praktyce, ponieważ nie uwzględniamy tego, że rzeczywiście wszystko nieustannie się zmienia, również nasz stan psychofizyczny i stan naszej praktyki nieustannie się zmienia. Jest rzeczą całkowicie naturalną, że raz idzie nam lepiej w praktyce, raz gorzej. Postępy nigdy jakby nie są jednokierunkowe, nie są liniowe. Czyli nie jesteśmy w stanie utrzymywać w obliczu tych wszystkich zmiennych okoliczności takiego zwyczajnego umysłu, umysłu zrównoważonego, który jakby przyjmuje wszystko, akceptuje po prostu sytuację taką, jaka jest, bez porównywania ją z tym, co było kiedyś, bez planowania tego, co będzie, czy jakiś takiego przywiązania do pragnienia, żeby było inaczej. Ponieważ tylko w oparciu o taki zwyczajny umysł, który uwzględnia zmienność tego wszystkiego, jesteśmy w stanie zaakceptować bieżącą sytuację i wtedy, jeżeli jesteśmy w stanie ją rozpoznać i zaakceptować, jesteśmy w stanie również dostosować swój sposób działania i sposób praktyki do tej sytuacji. Również wtedy nie dajemy się wytrącić z równowagi tym różnym zmiennym okolicznościom. Jesteśmy świadomi tego, że to wszystko się zmienia, raz jest lepiej, raz gorzej, ale nadal utrzymujemy ciągłość praktyki. Jeżeli nie utrzymujemy tego zwyczajnego umysłu, zrównoważonego umysłu, takiego spokoju wobec tych wszystkich zmian, wówczas nie jesteśmy w stanie tak naprawdę utrzymywać ciągłości praktyki. Cały czas różne negatywne emocje, frustracja i tak dalej wytrącają nas z tej praktyki. Także to, co jest tutaj ważne, to to, o czym już powiedzieliśmy, to jest samo nastawienie do praktyki, do tego, że ona cały czas się zmienia i że należy na bieżąco przypatrywać się, w jakiej jesteśmy sytuacji i odpowiednio do tego dostosowywać swój sposób działania i sposób praktyki. Teraz wykonamy kilka ćwiczeń rozciągających, które być może już znacie i wykonujecie je, ale tutaj nieco je zmodyfikujemy. Chodzi mianowicie o to, że czasem wykonując tego rodzaju ćwiczenia używamy niepotrzebnie siły, jakoś forsujemy dany ruch albo niejako jakoś tak jakby pompujemy, czy jakoś tak naprężamy mięśnie niepotrzebnie, zamiast rozluźnić się w danym ruchu rozciągającym. I przedstawimy za chwilę te ćwiczenia, w jaki sposób je można robić. Ten taki trochę inny sposób. I możecie, jeżeli zechcecie, wypróbować te ćwiczenia, robić je w domu, albo nawet tutaj na odosobnieniu pomiędzy siedzeniami, czy tuż przed siedzeniem, i zobaczyć, jak Wam pasują, czy lepiej się Wam po nich siedzi. Szczególnie tutaj będą pokazane ćwiczenia rozciągające dla nóg, ponieważ rzadko robimy właśnie tego rodzaju ćwiczenia rozciągające. To jest ćwiczenie, które można często wykonywać. Stykamy ze sobą stopy, obejmujemy je dłońmi, staramy się opuścić kolana, luźno kolana do ziemi, jednocześnie przyciągając stopy do siebie.
To jest osłonę kłapu.
So it loosens up our pelvis area.
I to prowadzi do rozluźnienia obszaru miednicy.
And if your knees are quite high, then you can use this very gentle up and down movement. And only this one has this kind of bouncing movement to help loosen up the But don't use too much force when doing it.
Jeżeli kolana są dosyć wysoko, to można tutaj dołączyć taki ruch wahadłowy. I to jest jedyne w zasadzie ćwiczenie, w którym tego rodzaju ruch jest stosowany. Tylko chodzi o to, żeby to robić łagodnie, nie forsować za bardzo.
看你能够靠到哪里，然后靠到这边的时候停住，啊，我们下来的时候呢，这个背是直的，这个背是要直啊，这个整个身体呢贴下来，然后如果我只能够到这边，我就停住，停住了以后呢，不要用力，只是稍微休息一下，然后做一个深呼吸，轻轻再往下压一点。 然后停住了，再做深呼吸，这样子慢慢，一步一步，一点一点慢慢，这样子下去，不要用这个方式，不能这样子用，一定是停住了，然后再休息一下，稍微有点松了，深呼吸。 再下去，这样一步一步慢慢下，然后让身体呢贴下来。
So if you can already bring your feet close to your body, and if your knees can already go down towards the floor, then you can try this exercise of bringing your body forwards. But you have to remember, when you bring your body forwards, it's not, you know, bending your back, but your back has to be straight. And you bend from the waist. So then you bend forwards. And if you can only get this far, or you get to a certain point, then just rest there for a bit. And then gently stretch. And then take a deep breath. Breathe out. But again, you're not breathing out and doing this, but bending from your waist and keeping your back straight. And then again, rest for a while. Deep breath. Breathe out. And then go forwards. So do this step by step, very gradually, very gently. And don't, you know, don't bounce it. That's not the way to do it. And you could injure yourself if you do.
Jeżeli jesteśmy w stanie zbliżyć stopy do ciała i kolana, w zasadzie kolanami dotknąć ziemi, to można wykonać dalszą część tego ćwiczenia, mianowicie zacząć pochylać tułów do przodu. Przy czym robimy to stopniowo i ten ruch wychodzi tutaj z biednicy, z pasa. To znaczy nie zginamy pleców, plecy są proste, tylko pochylamy tułów do przodu i robimy to łagodnie i powoli, stopniowo. To znaczy robimy to trochę i potem zatrzymujemy się jakby na jakiś czas i potem próbujemy pochylić się dalej. Można to połączyć z oddechem, czyli bierzemy przy tym zatrzymaniu taki głębszy oddech i na wydechu próbujemy znowu się pochylić do przodu. Tylko robimy to łagodnie i też nie siłowo, też nie pompujemy tak, nie robimy wahadła, tylko taki stopniowy ruch do przodu. Po to, żeby sobie, i też cały czas kręgosłup jest prosto i głowa, żeby nie uszkodzić pleców.
Jego tomco na zyciance. 这个脚呢，靠到这个胯部，先用右脚啊，右脚。
First, use your right leg for this next one, and have your left foot in touching your the inner thigh of your right leg.
你用右脚的话呢？Teraz
kolejne ćwiczenie. Najpierw zaczynamy od prawej nogi. Prawa noga jest wyciągnięta. Lewa stopa dotyka tej wewnętrznej części uda.
然后这个脚趾呢，是给它向内。And
then have your foot curled back towards yourself.
然后，stopa jest skierowana, jakby palce stopy są skierowane w naszą stronę.
左手呢，按住右脚的这个膝盖，左手，啊，不同的手。And
have your left hand on your right knee.
放进 lewą dłoń na prawym kolanie.
轻轻按住，啊，让它不要翘起来。
Very gently push on it, just to keep it from going up.
I łagodnie dociskamy tą dłonią kolano do ziemi, po to, żeby ono nie odrywało się od ziemi.
No, już ona. Kołczu mi da, czy da mi mocy. No, 下去的时候是整个身体呢,这样子下去. No, 你能够到什么程度呢,就到那边. 不是这样,不是歪. 是指整个身体这样下去.
And when you go down, again, it should be your whole body leaning forwards, not just the upper part, and it shouldn't be, you know, to the side, to the left or right, but straight, and then should come down from, you should bend from your waist.
Teraz pochylamy tułów w kierunku tej nogi, chwytamy się właśnie w taki sposób, palcem wskazującym za duży palec, przy czym pochylamy się znowu, nie zginając tułowia, tylko tułów jest prosty, dociągamy tułów jakby do nogi i robimy to jakby tak na wprost, w osi ciała, nie tak jednym bokiem, tylko na wprost.
你坐到哪里呢？先停住，比如说你现在只能够到这边，就停住了。同样的，就稍微休息一下，做深呼吸，再轻轻再放下一点点，然后休息一下，再做深呼吸。 再放下一点点, 但是呢不要用力也不要晃啊、哦、就是这样子的方式。然后保持，如果你能够保持几分钟，你发觉到说脚是痛，但是呢慢慢的它就会松啊、哦。
And again, so if you can just go down to a certain point, then stay there, rest, take a deep breath, go down a little bit further, and then rest there for a bit, relax, deep breath, down a little bit further. So again, you're doing this very slowly, very gradually, and relaxed. And when you get to a certain point, you may feel that your leg hurts, kind of hurts a bit with the stretching. But then if you just rest there, stay there, and relax, you'll find that it gradually doesn't hurt anymore. And then again, you don't want to bounce, and you don't want to force it. So it's a very relaxed way and gradual.
I podobnie jak poprzednio, jeżeli dojdziemy do punktu, w którym już będzie trudno się pochylić dalej, to zatrzymujemy się w tej pozycji, odpoczywamy, rozluźniamy się w tej pozycji i bierzemy oddech i znowu na wydechu staramy się trochę dalej pochylić i tak stopniowo, powoli to robimy, za każdym razem zatrzymując się, nieco rozluźniając i na wydechu próbując pochylić się jeszcze bardziej. Możemy dojść, w pewnym momencie dojdziemy do momentu, w którym poczujemy, że noga zaczyna nieco boleć. Ale jeżeli zatrzymamy się w takiej pozycji, rozluźnimy, poczekamy, to stopniowo okaże się, że ta noga przestaje boleć i będzie można się dalej rozluźnić w tej pozycji.
Which
leg?
Zmiana nóg.
好，这个动作很简单，主要是我们用方法的时候，啊，这个方法要正确。
So it's very simple this stretch, but the important point is that we use the appropriate method of stretching.
więc to jest bardzo proste ćwiczenie, ale ważne jest odpowiednie podejście do niego. Tutaj też chodzi o to, żeby nie robić też takiego wahadła, nie forsować tego ruchu, tylko stopniowo, powoli, łagodnie wykonywać.
For the next one, you want your foot pointing backwards.
Składziemy lewą, podwijamy lewą łydkę pod udo.
So you put it, your foot to the side of you. You're not sitting on it, it's on the side.
Nie siedzimy na tej stopie, kładziemy ją obok, no, obok ciała.
Czego fang się lai.
The same as before.
Podobnie jak poprzednio, chwytamy się za duży
bending
palec.
From your waist.
I pochylamy się, ten ruch idzie z bioder, od pasa.
刚才那个动作呢，我们感觉是下面这边的脚筋拉得比较紧，那么这个动作呢，会感觉是这边旁边的脚筋拉得比较紧。
So the one we just did before, you'd notice that it's stretching the inner part of this hamstring, while this stretch is now stretching the outer part. More so.
Przy poprzednim ćwiczeniu bardziej rozciągane była tutaj wewnętrzna mięśnie wewnętrznej części uda. Przy tym ćwiczeniu bardziej rozciągane są mięśnie zewnętrznej strony uda.
Switch.
So
you can also grab it in a different way if you're wearing shoes at the time or However, it's easier to grab.
Można też złapać stopę inaczej. Na przykład, jeżeli ktoś ma jakieś obuwie na nodze, złapać tak albo dookoła.
Again, bending with your whole body forward.
Obydwie nogi
zginamy
się od pasa.
Take a rest, take a breath, and slowly bend.
Odpoczywamy, bierzemy oddech i ciągniemy
dalej. Wait, and take a breath, and bend a little bit more.
Czekamy, oddech i jeszcze trochę bardziej dociągamy.
Chile.
So spread them as far as you can.
Rozszerzamy nogi na tyle, na ile potrafimy.
Same thing as before, use your left hand to gently keep your right knee down.
Podobnie jak poprzednio, używamy lewej dłoni, żeby docisnąć do ziemi prawe kolano.
然后尽量做的是我们这样子弯下去，不是这样弯哦，是这样子弯。
So you want to be your body facing the direction that you're bending. It shouldn't be to the side.
Znowu ciało powinno być skierowane w oś ciała, w osi nogi. Nie pochylamy jakoś się bokiem, tylko jak najbardziej na wprost.
深呼吸，弯。
Take a deep breath, bend a little bit.
Bierzemy oddech głębszy, dociągamy nieco bardziej.
Left
side.
Na drugą stronę, na lewą stronę.
Jest i jak. Wędziaci. Senhusi, tak wan.
Deep breath and bend a bit.
Głęboki oddech i pochylamy się jeszcze trochę.
好，起来。我们现在是两个手指扣两个脚，然后整个身体向前弯。
Bending with your whole body forward.
Teraz pochylamy ciało do przodu, chwytając się za palce.
Breathe, bend a bit.
Oddech. Pochylamy się jeszcze bardziej.
<咳>这些姿势呢，动作呢都很简单。我们讲过了，第一个做的时候呢放松，然后呢，弯下去的时候是整个身体呢直直弯下去。 有点像我们身体呢贴下去，然后呢不要用力，啊，然后到你能够达到的那个位置，你停住了几分钟、几秒钟，然后做深呼吸，再往下弯，那弯到你觉得差不多了，停住了。如果你自己呢有时间的话呢，在那个姿势上面呢，你停几分钟，你就会发觉到说。 它很容易就放松，啊，我们放松呢是保持静态，然后让我们身体自己去调，啊，我们不是用力呢压迫它，你用力压迫它的话呢，那么我们的那个脚筋呢会被这样子拉扯，被拉扯的时候呢它就不会放松，你稍微拉紧了，然后呢让它自然去调。 我们在深呼吸的时候呢，它会稍微松一点；我们在稍微拉一点，那么这样子的方式呢，我们才能够把这个筋呢拉松。啊，所以这个姿势很简单，但是方法很重要。啊，如果我们方法用对了，那么这个运动呢就可以帮到我们。那如果我们很用力，然后呢用那种上下用力压的方式呢，可能我们的脚筋会受伤。 所以做这个这些运动的时候呢，这个方法一定要注意啊。
So although the positions themselves, the stretches are very simple, again, it's very important that we use the appropriate method when doing it. So again, the basic principle is to relax completely and don't force it. And then also when we're bending into the movements, we're bending the whole body forwards. The body, the upper body should be straight, almost like we're pasting ourselves to the floor. And again, when we do the stretches, we breathe deeply.We rest, take a break, and then breathe deep again, and gradually work ourselves into the stretch. So if we can hold it for a few seconds, and then go a little bit further, hold it, go further, hold it, go further, and then when you're at the point where you feel that you're pretty much unable to go any further, you can hold that position for a few minutes. You can hold it even for a few minutes, and thenActually, you'll find that your body will naturally adjust and gradually relax into that position. You want to let the body relax into the position, not force it. Because if you force it, we're actually stretching our muscle or stretching our ligaments and muscles in a way that you can actually injure yourself. So we don't want to use force or push it and injure ourselves, but just stretch a little bit.And then that deep breath really helps us relax into it more. And then again, if we hold it, the body will naturally be able to stretch more and more. So relaxing, not forcing it, and deep breath. and keeping the upper body straight is important.
Więc jak zauważyliście, te ćwiczenia są bardzo proste, ale jest bardzo ważne, abyprzy ich stosowaniu wykorzystywać odpowiednią metodę, czyli robimy to w sposób rozluźniony, nie forsujemy tego ruchu i ruch tułowia wychodzi z pasa, nie zginamy pleców i robimy to stopniowo i powoli, czyli dochodzimy do jakiegoś momentu, zatrzymujemy się, czekamy parę chwil, bierzemy wdech, na wydechu staramy się jeszcze bardziej rozluźnić i zejść jeszcze niżej. I tak jakby krok po kroku. W pewnym momencie możemy dojść do takiego miejsca, w którym mam wrażenie, że już dalej ciało nie chce pójść i wtedy w takiej pozycji można pozostać nawet przez kilka minut, pozwolić ciału jakby rozluźnić się jeszcze bardziej, nie forsując tego ruchu, nie robiąc tego na siłę, tylko przekonamy się, że ciało w takiej pozycji w sposób naturalny zacznie się rozluźniać i jakby będziemy w stanie jeszcze jakby bardziej pójść w tym kierunku.Także to są takie podstawowe, ważne elementy, żeby ruch wychodził z pasa, żeby robić to w sposób rozluźniony, nie forsować i wykorzystywać oddech do tego.
There's
two stretches we can do in the standing position, which are also very easy. Let's give it a try.
Są też takie rozciągnięcia, które możemy...proste, które możemy robić na stojąco.
这个动作大家常常自己做的，就是把腰弯下去。不过弯的方式呢，跟刚才我们讲的一样，啊，就是整个身体弯，然后到了你能够达到的那个程度，然后就停住休息，然后放松再往下弯，啊，就是弯下去，到了这边，啊，不要用力了，停住了。深呼吸，再弯。深呼吸，再弯。啊、哦，这个脚膝盖一定要完全直。啊、哦，就这样的一个方式。
So this
is 最容易的。
So this method we often do, but again to note that we're bending with the whole body downwards, and then you bend to as far as you can go naturally, and then you just stay there, and then again deep breath, bend down a little bit further.And deep breath, a little bit further, and so on. And it's important though that you keep your legs straight. And that's it.
To taki skłon można robić do przodu. Też etapami dochodzimy do pewnego momentu, oddech, rozluźniamy się i schodzimy nieco bardziej w dół. Dwa ważne elementy tutaj to, żeby plecy znowu były proste, żeby nie zginać tak w kabłąk pleców. Ruch idzie tutaj z bioder. Również kolana, nogi w kolanach są proste. Nie zginamy.
But remember not to bounce also. Just relax, breathe.
Również należy pamiętać o tym, żeby nie robić takiego wahadła, nie pompować tak, tylko po prostu stopniowo, krok po kroku rozluźniać się w tych poszczególnych pozycjach i schodzić niżej.
A drugi tomco jest pani de yu ciao, pan dao zuo ciao pan bien.
Put your right foot to the left of your left foot.
Teraz zakładamy tak prawą stopę obok lewej.
A jest to łańcuch.
Same thing, bend from your waist.
Robimy to samo, znowu skłon od pasa.
Breathe out.
Zatrzymujemy się, wdech, wydech, rozluźniamy się.
Na co ciało fanda i ciało.
Na drugą
stronę, lewa, za prawą.
And you
notice when you cross your foot over, it stretches more towards the outer side of your leg.
同样的就是这个运动呢，就是像刚才我们讲的放松，不用力，
and the same thing is the principle is to relax, not to force it, and gradually stretch into it.
Przy skrzyżowanych nogach, przy tym skłonie bardziej rozciągane są zewnętrzne takie mięśni i zasady są te same, żeby rozluźniać się w tym skłonie, w tym ruchu, nie forsować i robić to stopniowo. Więc na tym zakończymy przedstawianie tych rozciągających ćwiczeń.
Please put your cushions back.